Marcin Kaczorowski, to kolejny prelegent konferencji Jak mówić o niepełnosprawności i nie dyskryminować. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To postać znana w Łodzi, ale nie tylko. Bohater wielu artykułów prasowych. Przez wiele lat związany z Widzewem jako masażysta. W tej chwili już nie, ale cały czas jako masażysta pan pracuje, tak?
Zgadza się. Cały czas pracuję, jestem aktywny zawodowo. Już 20 rok, teraz pracuję w szpitalu Kiwokowa. No i aktualnie jestem na urlopie, bo z racji różnych problemów organizacyjnych, nawet chociażby mojej niepełnosprawności, tego, że nie widzę, trochę trudniej byłoby mi pracować w skafandrze, gdzie zakryte uszy, przyłbica, gogle, maseczki. A mój szpital teraz jest od 9 listopada szpitalem jednoimiennym, drugiego stopnia.
No tak, te utrudnienia,
urlop,
tak.
Urlopu mi się zdarzało trochę, więc nie dlatego, że jakby nie chciałbym pomóc, tylko w momencie, kiedy się udałbym ten strój ochronny, ten skafander, to po prostu za to 70-80% mojej percepcji przestrzeni.
Tak? No tak, bo przy dysfunkcji wzroku, no to jednak te ograniczenia wszystkie bardzo, bardzo ograniczają możliwości. Natomiast ja chcę podkreślić, że Marcin Kaczorowski jest bohaterem doniesień medialnych, ale nie tylko, a nawet mniej jako osoba z dysfunkcją wzroku, ale bardziej jako dzielny człowiek, jako kibic Widzewa, bo wciąż jeszcze, prawda, pan kibicuje Widzewowi?
Oczywiście, jestem kibicem Widzewa. No szkoda, że teraz na stadionie nie można być, ale karnet mam co roku, cały sezon od razu kupuję karnet, więc na każdym meczu bywam, praktycznie na każdym wyjeździe. Gdyby nie ten COVID, teraz gdzieś na wyjazdy nie jeździ na mecze, ale dopóki było to możliwe, to od marca ubiegłego roku ani jednego wyjazdu nie opuściłem.
Brawo, pan też nagrywa filmy, skacze na spadochronie, wiele jest tych aktywności, ale ja muszę powiedzieć, że poza dzielnością na przykład, którą pan okazuje niestety w sytuacjach, które niestety się zdarzają, jakichś ewentualnych napaści, było głośno o tym, kiedy pan zwrócił uwagę, bandzie nastolatków rozwydrzonych i to skończyło się nieprzyjemnie, ale poza tym, że podkreśla się pana dzielność, to ja muszę powiedzieć, że mnie to bardzo imponuje, że pan nie żywi żalu za to, co się wydarzyło, ponieważ pan jeszcze jako malutkie dziecko, 6-letnie, w jednym oku stracił wzrok, a potem na skutek zajścia, i to chyba w szkole nawet podczas przerwy.
Przypadek.
No, tak. Kolega tak, uderzył pana w oko. I to, że właśnie pan nie żywi żalu, to, że pan nawet przez jakiś czas przed rodzicami ukrywał, nie chcąc, jakie były przyczyny wypadku, nie chcąc, żeby kogoś ścigała policja, żeby ktoś miał nieprzyjemności. To jest jakaś taka postawa dla mnie naprawdę jakaś bohaterska, jakaś taka mądra bardzo życiowo, choć pewnie trudno o nią czasami.
Jeśli mogę powiedzieć, to może nie chodzi o postawę bohaterską. Wszystkim nie tylko w niepełnosprawności, w całym naszym życiu, uważam, należy postępować świadomie, starać się w miarę świadomie postępować. Ja wiem, jakie byli moi rodzice, jaka była moja rodzina. Ja wiem, że ten chłopak i tak wiedział wszyscy w koło. Miałem zresztą bardzo znaną paczkę w liceum w klasie. Pod tym względem nie mogę powiedzieć, bardzo mi pomogli i to zawsze będę podkreślał, bo w każdym, jeśli będzie ten kontekst tamtych czasów w rozmowach. Gdyby nie moje rówieśnicy z mojej klasy z liceum, to byłoby mi o wiele trudniej skończyć szkołę średnią w miejscu mojego zamieszkania. Ja pochodzę z Suwałk. Więc po prostu wszyscy wiedzieli, dlaczego straciłem wzrok, ale ja nawet nie musiałem tego mówić. Ja mówiłem oficjalnie, dlaczego straciłem wzrok. I proszę sobie wyobrazić, nikt tego nie powiedział, bo nie dotarło to do mojej rodziny, do moich rodziców nie dotarło. Moja rodzina 6 lata była w świadomości takiej, że spadła mi gałąź z drzewa u dziadków na wsi, bo był silny wiatr, łamała się gałąź i no nieważne, w każdym razie, ale do czego zmierzam? ze wszystkim, co robimy, należy postępować myśliwie, najbardziej świadomie. To nie sztuka, że ja bym powiedział, mówię, w momencie, kiedy straciłem wzrok, co się stało? Okej, okay, ja może miałbym lepiej, może miałbym jakieś pieniądze, odszkodowanie, bo jakiś proces cywilny czy coś. Nieważne, to nie jest istotne. Tylko mając świadomość, że to był czysty przypadek. My nie biliśmy się, kumpel gestykulował, opowiadał dowcip. Ja akurat wstawałem, zadzwonił dzwonek, jeszcze mówię przed przyjściem nauczycielki, pójdę, skorzystam z toalety. Czysty przypadek. On opowiadał, ja nie zauważyłem, trafił mnie łokciem. Bywa, takie życie. Było ciężko, zgadza się, nie neguję. Ale dlaczego? Przez to. Czemu tak na dobrą sprawę ten kumpel mój nie był winny? Dlaczego? On miałby przez to jego rodzina, jego najbliższy miałby cierpieć. On tak miał poczucie sumienia, tak miał poczucie winy. Myślę, że do tej pory w jakiś sposób w nim to gdzieś w jego wnętrzu siedzi, ale myśmy sobie to rozmawiali jakiś czas po zakończeniu szkoły średniej. Poszliśmy, było blisko, wypiliśmy flaszkę, mówię, pogadaliśmy. Ja mówię, Przemo, ja do ciebie nie mam absolutnie żadnego żalu, bo ja mu powiedziałem to wprost. I tu nie chodzi o jakieś bohaterstwo, tylko tak jak w każdej innej sytuacji, chociażby wspomniana tutaj sytuacja z komunikacji miejskiej. Oczywiście zwróciłem uwagę, tylko dlaczego zwróciłem uwagę? Gdyby wszyscy odwracali wzrok, odwracali się tak jak to większość ludzi robi, no to do czego byśmy doszli? Ja nie wiem, ja nie zamierzam dźwigać jakiegoś ciężaru całego świata bohaterem, ale w sytuacji na tym odcinku, gdzie jestem w danym miejscu, zawsze będę reagował. No już taki cholera się urodziłem, taki jestem. Może nie tyle tak mnie wychowano, bardziej, no może w jakiś sposób mnie też wychowano. Dziadek najbardziej z babką, rodzice mojej matki dla mnie takim wzorem byli. Dziadek też nigdy nie potrafił jakby przejść obok, żeby komuś nie pomóc, czy w jakiś sposób nie zareagować, jeśli coś działo się niewłaściwego. Także po prostu taki jestem i nie chcę być. Jest mi z tym dobrze. Może nie zawsze wychodzę osobiście, indywidualnie, jako ja, Marcin Kaczorowski, na tym zawsze im plus, bo mogę oberwać po głowie, no ale tak jak powiedziałem, gdyby nikt nie reagował, to do czego by ten świat nas doszedł, tak?
A z jakimi jeszcze teraz chcę nawiązać do konferencji, bo ta konferencja dotyczy tematu, jak mówić o niepełnosprawności i nie dyskryminować. To poza takimi jawnie wrogimi zachowaniami, z jakimi no niestety spotykają się czasem ludzie z niepełnosprawnościami, no ubolewamy nad tym, ale wciąż. To jeśli chodzi o no, przeciętnego człowieka, to jak można zachować się niechcący nie tak? Jak można urazić? Co można zrobić złego?
Przede wszystkim narzucając swoją pomoc. Nigdy. Nie chodzi o osoby nic domów, ale osobę, nawet która zamała nogę, idzie o kuli, jest czasowo tylko w jakiś sposób ograniczona w poruszaniu się, jak ma jakąś dysfunkcję. Ogólnie osoby, które potrzebują pomocy. Bo może być to osoba starsza, może być to kobieta w ciąży, która się źle poczuje, tak? My nigdy nie narzucajmy swojej pomocy. Po prostu jeżeli widzisz, że ktoś może potencjalnie potrzebować jakiegoś wsparcia, to podejdź, jeśli uważasz, że powinnaś to zrobić, zapytaj, czy możesz w jakiś sposób pomóc, a jeśli tak, to co możesz zrobić? To jest najwłaściwszy sposób postępowania. Nigdy, tak jak nieraz mi się zdarzało, o ja panu pomogę, ktoś mnie chwyci, jakaś niekiedy kobitka mniejszego zdecydowanie wzrostu ode mnie, uwiesi mi się na ręku, w którym trzymam laskę, jeszcze mi się za nadgarstek złapi, ja nadgarstkę wyruszam, jak operuję laską, ja nie mogę praktycznie w tym momencie badać mojej przestrzeni tym kijem, no i wyjaśniam taką sytuację. Babcia mi się umieściła, bo ona chce mi pomóc. Okej. Ja wiem, że często osoby starsze, bądź samotne zwłaszcza, niekoniecznie w podeszłym wieku, czują taką potrzebę bycia użytecznym. Chociażby w takim małym stopniu, że on pomoże chociażby widzi niewidomego, czy kogoś na wózku, czy z innymi potrzebami, innymi ograniczeniami, że może potrzebować ten ktoś pomocy, chce ta osoba, jest samotna, może chwilę zagadać. Mam tego świadomość. Ja pracuję często z osobami starszymi. Ja wiem, jak to funkcjonuje, jak to działa. Tylko nie martwię się, wspomina taka sytuacja, kiedyś była zima, babcia przy Pilińskiego, na Piłsudskiego, wysiadłem z tramwaju. Ja panu pomogę. Ja mówię, dziękuję, naprawdę sobie dam radę. Babcia mi się odniosła na ręku, ciągnie mnie przez tą ulicę, we właściwym kierunku na szczęście, tak? Bo też zdarzało się, że ktoś nie dał mi dojść do słowa i mnie w ogóle na drugą stronę ulicy nie pociągnął, tak? Ale to babcia przyprowadziła mnie, ja nie mogę laską operować, postanąłem się na krawężniku. No widzi pan, gdybym ja panu nie pomogła, to pan by może się przywrócił. A ja mówię, przepraszam panią na emocji, gdyby pani mi się na ręku nie uwiesiła, to ja bym nawet nie zauważył tego krawężnika, bo ja bym go laską zauważył. Hmm.
A no właśnie, nie narzucamy pomocy. Tym bardziej, dokładnie, że czasem nie wiemy, jak się zachować, bo przecież znacznie częściej osoba z dysfunkcją wzroku, nawet jeśli potrzebuje pomocy, to woli ona chwycić kogoś za łokieć, niż żeby ktoś ją chwytał za rękę, czy za łokieć, czy za nadgarstek. Już absolutnie. Ale przede wszystkim nie narzucamy, jeśli widzimy sytuację taką jakąś rzeczywiście, że myślimy, że może trzeba, to delikatnie zapytajmy, nie narzucajmy. No proszę, ile można się dowiedzieć? Warto wziąć udział w konferencji. Tak, jeszcze chciał pan coś dodać?
Tak, poza tym przede wszystkim druga strona medalu, jeśli mogę jeszcze powiedzieć, to też wiele zależy od nas, jako od osób właśnie potencjalnie potrzebujących wsparcia, pomocy, od osób ze wszelakimi ograniczeniami. Ja może mam świadomość, że osoba na przykład z jakąś dysfunkcją intelektualną może nie zawsze być w stanie wyrazić swoje potrzeby, oczekiwania jakiejś pomocy, ale cała gama, większość innych osób, które są w jakiś sposób niepełnosprawne, mają jakieś ograniczenia z punktu widzenia medycznego, jest w stanie to wyrazić. I to my, osoby, które właśnie potencjalnie mogą potrzebować bardziej niż przeciętny obywatel tego naszego pięknego i dziwnego zarazem kraju, my jako potencjalni biorcy tej pomocy powinniśmy też umieć mówić o tym spokojnie, logicznie i jasno wyrażać swoje potencjalne potrzeby, w czym my tej pomocy potrzebujemy.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję, miło mi było.
I zapraszamy do udziału w konferencji. Tak, Marcin Kaczorowski to jeden z prelegentów konferencji Jak mówić o niepełnosprawności i nie dyskryminować. Najbliższa środa między godziną 11 a 14. I ta rozmowa zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie w strefie publicznej Radia Łódź. Anna Groblińska, bardzo dziękuję za uwagę i oczywiście, jak zwykle, zachęcam do pozostania z nami.